Chwała Bogu, bracia i siostry. Modliliśmy się dzisiaj o moc. Po co nam to jest potrzebna moc? Ta moc, o której się modliliśmy. Chwała Panu, do zwycięstwa. Do zwycięstwa nad kim? Nad złym. Do zwycięstwa nad złym. Chwała Panu. Otwórzmy Księgę Jozuego. To będzie tak, siódmy rozdział. I przeczytamy tak. 15 pierwszych wersetów siódmego rozdziału. Księga Jozuego, strona 200, już wam mówię, przepraszam. 241. Przeczytamy 15 wersetów siódmego rozdziału, a następnie przeczytamy 22 wersety 8 rozdziału. Czyli tak, Księga Jozuego, zacznijmy od 7 rozdziału, od 1 wersetu. Lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zerecha z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim. I wysłał Jozuę mężów z Jerycha do Aj, który jest koło Bet-Awen, na wschód od Betel, i rzekł do nich: idźcie i przeprowadźcie wywiad w tej ziemi. Mężowie ci poszli i przeprowadzili wywiad w Aj. A kiedy wrócili do Jozuego, rzekli do niego: niech nie wyrusza cały lud. Niech wyruszy około 2 albo 3 tysięcy mężów i uderzy na Aj. Nie truć tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. I wyruszyło tam z ludu około 3 tysięcy mężów, lecz uciekli oni przed mężami z Aj. A mężowie z Aj zabili nich około 36 mężów i gonili aż do bramy miasta, aż do kamieniołomów i pobili ich na zboczu. Stopniało przy to serce ludu i stała się jak woda. Wtedy Jozue rozdarł szaty swoje i padł na twarz na ziemię przed skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora. On i starsi Izraelscy i sypali proch na swoje głowy. I rzekł Jozue: ach, Panie, Panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę? Obyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu. O Panie, cóż mam powiedzieć, gdy oto Izrael odwrócił się tym do swoich nieprzyjaciół? Usłyszą to Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi i zwrócą się przeciwko nam i wystąpią nasze imię z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego? A Pan rzekł dość złego: wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowi izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Wstań, poświęć lud i powiedz: poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela. To, co jest obłożone klątwą, jest pośród ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Jutro rano wystąpicie według waszych plemion. Plemię, które Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodów, a ród, który Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodzin. Rodzina zaś, którą Pan przez los wyznaczy, wystąpi według mężów. Kto zostanie przychwycony na tym, że posiada to, co jest obłożone klątwą, ten zostanie spalony ogniem ze wszystkim, co do niego należy, ponieważ naruszył przymierze Pana i dopuścił się rzeczy nikczemnej w Izraelu. 8 rozdział, pierwszy werset. I rzekł Pan do Jozuego: nie bój się i nie lękaj się. Weź ze sobą cały zbrojny lud i powstań i wyrusz do Aj. Patrz, oto ja wydam w twoje ręce króla Aj z jego ludem, miastem i ziemią. A postąpisz z Aj i z jego królem tak, jak postąpiłeś z Jerychem i jego królem. Możecie jednak podzielić między sobą jego łupy i bydło. Zastaw na miasto zasadzkę od jego tyłów. Ruszył wtedy Jozue i cały zbrojny lud przeciwko Aj. Jozue zebrał 30 tysięcy dzielnych wojowników i wyprawił ich nocą. Nakazawszy im: oto wy ustawicie się jako zasadzka dla miasta od jego tyłów. Nie oddalajcie się bardzo od miasta i bądźcie wszyscy w pogotowiu. Ja zaś i cały lud pozostańcie przy mnie. Zbliżymy się do miasta, a gdy oni ruszą na nas, jak poprzednio, będziemy przed nimi uciekać. Oni wyjdą za nami, aż odciągniemy od miasta, bo powiedzą sobie: uciekają przed nami, jak poprzednio. Podczas gdy my będziemy przed nimi uciekali. Wy wypadniecie z zasadzki i zajmiecie miasto, a Pan Bóg wasz wyda je w wasze ręce. Gdy zajmiecie miasto, podpalicie je. Uczynicie tak zgodnie ze swoim słowem pańskim. Oto jest taki mój rozkaz. I odprawił ich Jozue, a oni poszli, aby zrobić zasadzkę. I rozłożyli się między Betel i Aj, na zachód od Aj. Jozue zaś spędził tę noc wśród ludu. Nazajutrz Jozue wstał wczesnym rankiem, odbył przegląd ludu i ruszył ze starszym Izraela na czele ludu do Aj. Cały zbrojny lud, który był z nim, ciągnął naprzód, dotarł do miasta i rozłożył się po stronie północnej miasta Aj, tak, że między nimi a Aj była dolina. Następnie wziął około 500 tysięcy mężów i ustawił ich jako zasadzkę między Betel a Aj, na zachód od miasta. Ustawili też lud cały obóz po stronie północnej od miasta, a straż tylną po stronie zachodniej od miasta. Jozue zaś udał się tej nocy na środek doliny. Gdy to król Aj ujrzał, on i cały jego lud, mężowie miasta, wyruszyli śpiesznie wczesnym rankiem na zbocze na skraju Araba, aby walczyć z Izraelem. Nie wiedział jednak, że za miastem jest zastawiona na niego zasadzka. Jozue i cały Izrael udawali, że są przez nich rozgromieni. Uciekali w kierunku pustyni. Wtedy zwołano całą ludność, która była w mieście, aby ich ścigano. Ścigali więc Jozuego i zostali odcięci od miasta. W Aj i w Betel nie pozostał ani jeden mąż, który by nie wyruszył za Izraelem. Pozostawili miasto otwarte i ścigali Izraela. Wtedy rzekł Pan do Jozuego: wyciągnij oszczep, który masz w ręce, w kierunku Aj, bo wydam je w twoją rękę. Jozue wyciągnął oszczep, który miał w swojej ręce, w kierunku miasta. Gdy wyciągnął swoją rękę, ludzie z zasadzki szybko zerwali się ze swojego miejsca i pobiegli i wtargnęli do miasta i zajęli je szybko i szybko je podpalili. Wtem obejrzeli się mężowie z Aj, zobaczyli, jak dym z miasta wznosi się ku niebu i nie mieli sił do ucieczki ani w tę, ani w drugą stronę. Lud zaś, który uciekał w stronę pustyni, zwrócił się przeciwko ścigającym. Jozue bowiem i cały Izrael, widząc, że ludzie z zasadzki zajęli miasto i że dym z miasta wznosi się ku górze, zawrócili i uderzyli na mężów z Aj. Tamci wyszli z miasta przeciwko nim. Dostali się między Izraelitów z jednej i z drugiej strony. Ci zaś rozgromili ich tak, że nikt się nie ostał i nikt nie uszedł. Na tym zakończymy czytanie słowa. Czytaliśmy słowo o walce. Tak naprawdę o jednej z bitew. Tak naprawdę w sumie o dwóch bitwach. Pierwszą bitwę lud izraelski przegrał Zaj. Przegrał dlatego, że poprzednim razem, jak zdobyli Jerycho, Bóg powiedział im jasno, że On pomoże, że oni zdobędą Jerycho, ale nie będą mogli nic wziąć ze zdobyczy. Jeden z nich się wykruszył. Jeden z Izraelitów, Achan, przywłaszczył sobie. I to stało się przekleństwem całego Izraela. Przez to pierwsza walka, pierwsza bitwa z Aj była bitwą przegraną. Druga była już wygrana. I ostatecznie cała wojna z ludem z Aj zakończyła się zwycięstwem Izraela. Walka. Z tym pojęciem tak naprawdę spotykamy się w każdym momencie. Cały czas o coś musimy walczyć. Czy to są duże walki, czy to są małe walki, czy to są tylko potyczki. Gdzieś, gdzie nie spojrzymy, tam widzimy walkę. O siebie, o zdrowie, o życie. Walka o błogosławieństwo. Walka o swoją wolę. O to, że moje będzie na pierwszym, a nie twoje. Cały czas mamy do czynienia z walką. A czym jest walka? Spróbujmy to troszeczkę jakoś rozłożyć. Przede wszystkim w walce muszą być minimum dwie strony. Zazwyczaj to jesteśmy my i nasi przeciwnicy. Podam kilka przykładów, gdzie bardzo fajnie to to wygląda. Będą to przykłady ze sportu, będą to przykłady z pracy typu chociażby z marketingu, a nawet z randkowania, gdzie w jakiś sam sposób randkowanie też jest walką. Zaraz zobaczycie dlaczego. W walce dążymy do zwycięstwa. Wysyłamy nasze siły, koncentrujemy się i po to, aby zwyciężyć. I walkę możemy podzielić na trzy części. Rozpoznanie, taktyka, wykonanie. Rozpoznanie. Czyli załóżmy, mamy walkę podczas wojny. Czyli walka zbrojna. Walka militarna. Co się dzieje, jak się szykują dwie armie do walki? Najpierw wysyłają zwiad. Tak samo jak Jozue tutaj zrobił. Wysłał zwiad. Zobaczyć, jak wygląda przeciwnik. Rozpoznanie jest to sprawdzenie, kim jest przeciwnik, co posiada, czego nie ma. W wojsku jest to zwiad. W sporcie, chociażby w piłce nożnej, kluby, zanim zagrają mecz o zwycięstwo z drugim klubem, wysyłają swoich obserwatorów, którzy oni obserwują, jak gra ta drużyna. Patrzą, gdzie są ich mocne strony, gdzie są słabe strony. W marketingu obserwujemy, firmy wysyłają specjalistów, którzy określają grupę docelową. Do kogo powinna być skierowana reklama? Kto będzie odbiorcą? Bo walka w marketingu jest po to, żeby ta reklama, która wyjdzie, żeby ona była reklamą skuteczną. No i randkowanie. Czym jest rozpoznanie? Co to za dziewczyna? Jaka ona jest? Co lubi, czego nie lubi? Pierwsza część walki jest to dokładny zwiad. Czyli sprawdzenie, z kim mamy do czynienia. Kto będzie naszym przeciwnikiem. Tak to wygląda w życiu. Tak to wygląda w naszym życiu cielesnym. Jak już mamy rozpoznanie za sobą, czyli wiemy, z kim będziemy się mierzyć, przychodzi czas na taktykę. No i w wojsku jest tak, że zbiera się sztab dowódców i zaczynają debatować, jak ustawić wojsko, w jaki sposób powinni się uformować, czy wszystkie siły naraz skoncentrować, czy nie, czy może w ogóle nie podejmować walki, może odpuścić, może odejść. W piłce nożnej trener się zastanawia, jakich piłkarzy w tym momencie posłać na boisko. Zna mocne strony przeciwnika i się zastanawia, czy ustawić, czy bronimy bramki, czy ostro atakujemy. W marketingu na przykład, jakich narzędzi używamy. Czy to będzie, czy to ulotki załóżmy, czy reklama w telewizji, czy nawet rabaty, bonusy i tak dalej. A w randkach? Wiemy, co powiedzmy dziewczyna lubi, a może zaprosimy do kina, zaprosimy gdzieś na pizzę i przechodzimy do wykonania. Wiemy, z kim mamy do czynienia, mamy taktykę i teraz przychodzi czas na wykonanie. Wykonanie, czyli realizowanie wcześniejszych założeń. Realizowanie planu taktycznego, który my sobie wcześniej który my sobie wcześniej założyliśmy. Czy jeżeli spełnimy te wszystkie punkty, dobrze rozpoznamy przeciwnika, ustalimy sobie dobrą taktykę i dobrze wykonamy, czy to oznacza zwycięstwo? Nie zawsze. Nie zawsze. Bo przy wykonaniu też bardzo, bardzo ważne są atrybuty, które posiadamy. Bo te atrybuty mogą być złe, mogą być niewystarczające. Chociażby w walce zbrojnej. Mamy dwie armie. Jedna ma czołgi z potężnymi działami, jak to kiedyś bywało, a u nas, a druga armia, konie i szabelki. Jedna jest wyposażona i druga jest wyposażona w broń. Jedna ma pojazdy i drugi ma pojazdy. Czy to oznacza, że ich siła równa się, że ich siła jest taka sama? Nie. Ci, co mają szabelki, mają złe atrybuty. W sporcie wystawiona jest drużyna. Wystawiona jest drużyna. Co z tego, że są wystawione osoby, skoro one grać nie potrafią? W marketingu. Jest stworzona reklama, której tak naprawdę nikt nie widział. I w randkowaniu. I w randkowaniu. Zapraszamy dziewczynę do kina. Wiemy, że ona lubi komedię. A mamy bilety na thrillera albo horrora. Atrybuty mogą być też niewystarczające. I dalej wracamy do walki zbrojnej. Obie strony mają karabiny. Ale jedna ma małą ilość naboi. W sporcie są dwie takie same drużyny. Poziom sportowy jest taki sam. Co z tego, skoro jedna jest w stanie grać na 60 minut? Nie dadzą rady dłużej. W marketingu lecą wspaniałe reklamy w telewizji. Co z tego, że one lecą o drugiej w nocy, gdzie nikt ich nie ogląda? I w randkowaniu. Zapraszamy to, co wcześniej mówiłem. Zapraszamy do kina. Ale nie na to, co ta druga osoba się spodziewa. Jak ważne są atrybuty? Jak ważne są narzędzia, którymi posługujemy się w walce. Mówiąc o sporcie, mówiąc o marketingu, o randkowaniu, czy też o konfliktach zbrojnych, chciałem pokazać pewną rzecz na kilku przykładach. To są przykłady ziemskie. A teraz takie pytanie. Czy walka duchowa różni się od tego, od walki ziemskiej? Czym jest przede wszystkim walka duchowa? To bardzo ładnie mówi list do Efezjan. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To jest walka duchowa. Chrześcijanie toczą walkę duchową. A czy ona się różni od walki ziemskiej? Czy są inne zasady walki duchowej niż to, co jest wdrożone tutaj na ziemi? Czy przy walce duchowej nie trzeba rozpoznać problemu, kiedy ją podejmujemy? Czy podczas walki duchowej nie należy mieć taktyki? I czy podczas walki duchowej nie jest ważne wykonanie tej walki. Często jest tak, że my na samym początku, przy tym pierwszym etapie, dokonujemy błędnych wyborów. Spotyka nas w życiu coś złego. I co zaczynamy robić? Rozpoznajemy problem. Atak szatański. I zaczynamy gromić. I modlimy się. I gromimy. A tu okazuje się, że to było błędne rozpoznanie. Bo to nie był atak szatański. Bo to byłeś ty. To byłem ja. To był twój grzech. To ty. I tu nie chodzi... I ustaliłeś taktykę ataku, wykonania, bój modlitewny. Błędna taktyka, błędne wykonanie. Bo w tym momencie twoją taktyką powinno być upokorzenie. W tym momencie twoją taktyką powinien być żal za grzechy. I nie bój modlitewny, nie gromienie, tylko modlitwa przepraszająca. Często jest też, że podczas walki brakuje nam atrybutów. List do Efezjan 6:13-6:18. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawiać opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoją prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, która będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie znoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. My musimy być też przygotowani. Czyli musimy mieć pewne atrybuty, o których mówi Słowo Boże. Po to, żebyśmy mieli swoją zbroję. Aby szatan, z którym my walczymy, z tymi duchami w okręgach niebieskich, nie mogli nas trafić. I my musimy być uzbrojeni od stóp do głów. Nie wiem, czy pamiętacie Achillesa w mitologii greckiej. Człowiek, który był niezniszczalny, nieśmiertelny, ale miał jedną wadę. Jeżeli ktoś go trafi w piętę, on traci życie. I wygrywał. Wiele pojedynków wygrał, ale ostatecznie przegrał. Bo miał jedno słabe miejsce. My nie możemy mieć takiego słabego miejsca. Nasze atrybuty muszą być w pełni przygotowane. Musimy być przygotowani do walki. Przygotowani do walki w 100%. Często podczas walki potrzebne są też sojusze i się przydają. Na świecie, podczas wojny, wielokrotnie słyszeliśmy się, że jedno państwo się łączyło z drugim, trzecim, piątym przeciwko kolejnym kilku państwom. Nawet w państwie izraelskim było tak, że plemiona się łączyły, szli, a później szli na wspólną wojnę, później wracali, a później znowu te same plemiona, którym było pomagane, one z kolei się łączyły z innymi i dalej szli, aby pokonać przeciwników, tych, o których prosili. I to samo jest z walką duchową. My też potrzebujemy sprzymierzeńców. Głównym sprzymierzeńcem naszym jest Bóg. Psalm 64:14. W Bogu odniesiemy zwycięstwo. On zdepcze naszych wrogów. To jest nasz główny sprzymierzeńca, gdzie musimy dbać o przymierze z Nim. Bóg był sprzymierzeńcą Izraelitów. Dzięki temu wygrywali swoje wojny. W momencie, kiedy to przymierze zostało zachwiane przez nieposłuszeństwo Izraelitów, Izraelici stracili swojego sprzymierzeńca. I zostali pokonani, jak oni sami twierdzili, przez niewielki lud. W momencie, kiedy odnowili przymierze, wypełnili Bożą wolę, dostosowali się do tego, co Bóg oczekiwał? Sojusz wrócił. Zwycięstwo nastąpiło. Walka duchowa, moi bracia i siostry, zaczyna się od rozpoznania. A często, żeby rozpoznać, potrzebujemy też pomocy naszego sojusznika, którym jest Pan Bóg. Następnie taktyka. Bóg przygotował taktykę Jozuemu. I zobaczcie, poszli zgodnie z wskazówkami Pana Boga. Wygrali czy przegrali? Wygrali. Inny przykład, Jonatan. W momencie, kiedy podchodził pod obóz filistyński, kiedy poszedł razem ze swoim giermkiem pod obóz filistyński, rozpoznali wroga. To był cały obóz. Ale zdali się na Pana Boga i obrali taktykę. Pokażemy im się i tak. Jeżeli Filistyńczycy podejdą do nich, to nic się nie stanie. A jeżeli Filistyńczycy zaproszą Jonatana z giermkiem do siebie, to znaczy, że Pan Bóg wydał ten obóz w ręce Izraelitów, w ręce Jonatana. Taka była ich taktyka. Zaufali Bogu. I co się stało? Filistyńczycy ich zaprosili. I Jonatan wiedział, że Bóg jest z nimi. Wykonanie ich dwóch, cały obóz. Tylko szaleniec by na to się porwał. To jest wykonanie. Jak ważne jest wykonanie? On 100% ufał swojemu strategowi, którym był Bóg. I wykonał dokładnie to, co było mu powiedziane. Powiedział, że zwycięży. I zwyciężył. Sami pokonali kilkudziesięciu, było 20 paru Filistyńczyków. Znaleźli swojego stratega. Mieli dobrego sojusznika. I my tak samo musimy mieć swoich sojuszników. Największym jest Pan Bóg. Ale też szukajmy też innych sojuszników, sprzymierzeńców, którzy będą pomagali nam walczyć w ciężkich chwilach, w ciężkich sprawach. Ale w drugą stronę też to działa. Sami oferujmy się też jako sprzymierzeńcy. Pamiętajcie, nie każdy chrześcijanin ma sojusz z Bogiem. Nie każdy, kto mówi, że jest chrześcijaninem, ma przymierze z Panem Bogiem. Bo wielu jest takich, co się uważa za chrześcijan, ale tak naprawdę przymierze z Bogiem nie ma. A człowiek zawsze ma z kimś przymierze. Nie ma tak, że jestem ateistą, więc nie mam z nikim przymierza. Jest dobra część mocy i zła. Jest Bóg, jest szatan. I każdy człowiek ma jakieś przymierze. I to od ciebie zależy, z kim ty będziesz miał przymierze. I to też od ciebie zależy, bracie i siostro, z kim będziesz trzymał, z kim się sprzymierzysz, komu będziesz pomagał i komu też zaoferujesz swoją pomoc. I kto ci będzie pomagał. To jest bardzo ważne, bo sprzymierzenia także są widoczne w życiu codziennym. I dalej wracamy do tych przykładów sportowego. Sportowcy mają wsparcie ze strony sponsorów, lekarzy i tak dalej. Po to, żeby jak najlepszy wynik osiągnąć. A przy randkowaniu? Dobrze mieć sprzymierzeńca, na przykład koleżankę tej dziewczyny, żeby szepnęła dobre o mnie słówko. Największym naszym sprzymierzeńcem jest Pan Bóg. Ale też szukajmy sprzymierzeńców na ziemi, którym my będziemy pomagać, kiedy oni będą potrzebowali pomocy, a także oni będą nam pomagać w momencie, kiedy my będziemy pomagali, my potrzebowali pomocy. Ważne jest, czasami jest też takie wrażenie, Czasami mamy wrażenie, że wróg nas przygniata. Pamiętajmy o jednej rzeczy. To, co jest też, to, co Pan Bóg pokazał nam w Piśmie Świętym. Kilka fajnych przykładów, gdzie pomimo, że wygląda na to, że jest przegrana walka, to tak jak było z Jonatanem, to przy Bożym przymierzu, przy Bożej taktyce i przy wykonywaniu zgodnie z Bożymi instrukcjami jest bardzo duża szansa na zwycięstwo. Dawid wygrał z Goliatem. Gedeon, jaką miał garstkę ludzi? Pokonał? Pewnie, że pokonał. Mało tego, nawet nie brał udziału w walce, bo Pan Bóg w pewnym momencie Pan Bóg zaczyna walczyć za swój lud. To jest to przymierze. Ale o to przymierze trzeba dbać. O to przymierze trzeba pielęgnować. Pielęgnując przymierze, nabywamy atrybutów. Mamy zbroję, opaskę na biodra, czyli ten cały, czyli tak, pancerz sprawiedliwości, miecz. Jesteśmy przygotowani do walki. Często w życiu jest tak, że nie zawsze wygrywamy. Zdarzają się bitwy, które przegrywamy. Jest też, że wiele bitw pod rząd wygrywamy. Co wtedy? Najważniejszy jest wynik końcowy. Można wiele bitew przegrać, wygrać, przepraszam. Można naprawdę większość bitew wygrać, ale całą wojnę przegrać. Judasz i Piotr, apostołowie. Razem chodzili z Panem Jezusem. Byli jednym, teoretycznie byli sprzymierzeńcami. Dwóch apostołów, jak dwie różne osoby, dwie różne historie. Judasz zapragnął pieniędzy. Zapragnął dóbr materialnych. I co? I jest rozpoznanie. Sprzedam Jezusa. On i tak jest Bogiem. On i tak nie pozwoli się skrzywdzić. To możemy teraz tak naprawdę... to jest akurat... Tego w Piśmie Świętym nie ma. To może być jedna z interpretacji, patrząc później na zachowanie Judasza, że wydawało mu się, że i tak Bóg nie pozwoli skrzywdzić jego syna. Obrał taktykę, że pójdzie, porozmawia z faryzeuszami i wyda Pana Jezusa. Wykonanie jego było zgodnie z jego taktyką. Wygrał bitwę? Wygrał. Chciał kasę? Dostał. Ale czy całą wojnę wygrał? Czy wojną swoje życie wygrał? Judasz, przegrywając ostatnią bitwę o swoje życie, przegrał całą wojnę o siebie. Piotr. W momencie jej pochwycenia Pana Jezusa, jak się Piotr zachował? Rozpoznanie, przeciwnik, taktyka, dobył miecz, uciął ucho słudze kapłana. Znaczy inaczej, taktyka, czyli ochrona Pana Jezusa, wykonanie, ucięcie ucha nie kapłanowi, tylko słudze kapłana. Czy to tak miało być? Czy tego uczył go jego mistrz? Czy on tak miał się zachować? Nie. To miała być zupełnie inna taktyka, zupełnie inne wykonanie. A na końcu jeszcze uciekł. A później znowu się zaparł. Pierwsza przegrana bitwa w ogrodzie. Druga przegrana bitwa w momencie, kiedy trzy razy się zaparł Jezusa. Ale w przeciwieństwie do Judasza, Piotr wyciągał wnioski ze swoich porażek. Już więcej nie przegrywał. Do samego końca. Czasami przychodzą w naszym życiu porażki. Jedne są większe, drugie są mniejsze. Ale my musimy z nich wyciągać wnioski, tak jak to Piotr zrobił. Judasz, widząc, że tak naprawdę to nie było jego zwycięstwo, tylko porażka, bo wydał Jezusa, chciał zwrócić pieniądze. To też się zakończyło jego porażką. Bo kapłani nie chcieli wypuścić Jezusa. I co? Czy on wyciągnął z tego wnioski? Nie. Poszedł i odebrał sobie życie. Przegrywając swoją walkę. Czy Piotr postąpił tak samo? Nie. Nie jest napisane, jak umarł Piotr. Przynajmniej ja nie pamiętam. Ale też nie jest napisane, że Piotr nie dotrwał do końca. Tak jak Salomon w swoim życiu wiele zwycięstw toczył. Ale w pewnym momencie odwrócił się od swojego sprzymierzeńca. 2 tygodnie temu mówiliśmy o Asie, który też kochał Boga, który też miał Boga jako sprzymierzeńca. Ale w pewnym momencie zamienił sojusz z Panem Bogiem na sojusz z innym królem. I to zostało mu wypomniane. W momencie, kiedy on zachorował, to czy szukał dalej sprzymierzeńca w Bogu? Nie szukał. Szukał sprzymierzeńca w lekarzach, którzy próbowali go wyleczyć. Jak ważne jest bycie blisko Boga. Jak ważne jest przymierze z Bogiem podczas walki. Pamiętajcie, walka duchowa to jest ma bardzo duży oddźwięk na to, co się dzieje w życiu. Jak przegrywając duchowo, tracimy wiele rzeczy. Tracimy błogosławieństwo. Ale też często czujemy walkę duchową podczas walki fizycznej. Kiedyś podczas tego, jak była modlitwa o uwolnienie jednej osoby, akurat ją trzymałem. I wiecie co? To było coś takiego, że to była pół godziny ostrej walki, gdzie zaczęło się od walki duchowej. Bo to tak naprawdę była walka duchowa o to, żeby ta osoba została uwolniona. Ale ta walka duchowa też manifestowała się walką fizyczną. Ja po tej walce miałem taką bluzeczkę, pamiętam do dzisiaj, z takimi jasnymi kropeczkami. To były tylko w tych kropeczkach ta bluzeczka była sucha. Tylko wtedy. Wtedy trochę też trenowałem, więc miałem dobrą kondycję, dobrą formę. Po pół godzinie tej walki ledwo stałem na nogach. A to była ostra walka. I duchowo, modlitewnie, a też i fizycznie. Przegrywając walki, tracimy błogosławieństwa. Wygrywamy nasze zdrowie, błogosławieństwo, nasze życie. Kilka jeszcze ciekawych wersetów odnośnie tego, o czym mówiłem. I odnośnie naszego sprzymierzeńca, Salomona, 21:30-31. Przed Panem nie ostoi się ani mądrość, ani rozum, ani rada. Konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana. Izajasza. Przyoblógł się w sprawiedliwości jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę. Przyoblógł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. Rzymian. Jak napisano, z powodu Ciebie Co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężymy przez tego, co nas umiłował. I to ma się do tego, że czasami są porażki i czasami możemy stracić nasze życie ziemskie. Bo to jest porażka. Strata życia ziemskiego to jest porażka. Ale to jest porażka tylko jednej bitwy. Bo w Objawieniu 2.11, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Objawienie 2.7, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, którym jest w raju Bożym. Przegrana bitwa, utrata życia na ziemi. Wygrana wojna, spotkanie się z Panem. Życie wieczne. Drugi Koryntian 2.14. Lecz Bogu niech będą dzięki, które nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. I pierwszy Jana. Bo wszystko, co narodziło się z Boga, zwyciężyło świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? To jest nasz atrybut. Wiara. Wiara jest naszym atrybutem. I tylko podsumowując to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Bracia i siostry, my musimy się nauczyć rozpoznawać wroga. Rzetelnie rozpoznawać wroga. Ustalać taktykę walki. Najlepiej z Bogiem. Bo On jest najlepszym strategiem. I wykonywać ściśle instrukcje Boga. Jak mamy postępować? Bo czasami mogą wydawać się, że on nas mogą przerosnąć. Ale Dawida nie przerosło. I Jonatana nie przerosło. Gedeona nie przerosło. To i nas tak samo nie przerośnie. Pielęgnujmy przymierze z Panem. I oprócz przymierza z Bogiem, szukajmy sobie sojuszników tutaj na ziemi. Ale tych, co też mają przymierze z Bogiem. I to chciałbym wam, bracia i siostry, dzisiaj przekazać. Amen.